Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w historii żywej opowiemy o końcówce II wojny światowej, o ostatnich jej dniach i dosłownie godzinach. Naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bohaterem II wojny światowej, jednym z wielu, był pułkownik Jan Górski. W minionym tygodniu świętował w Poznaniu setną rocznicę urodzin.
200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam.
W programie także o nowej publikacji dotyczącej Wartelandu.
Dotarłem w ciągu 2 lat badań do około 7000 zdjęć poświęconych Wartelandowi, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. Dziś będzie o II wojnie światowej, więc muzycznie i filmowo nawiążemy teraz do tamtego czasu, a nawiążemy legendarną Casablanką.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
To obowiązkowa lektura dla miłośników współczesnej historii Wielkopolski, dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o zbrodniach niemieckich w kraju Warty. W tym tygodniu w Lesznie odbyła się promocja albumu Warteland – Dzieje zbrodni. Autorem jest Adam Pleskaczyński z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Przede wszystkim doszedłem do wniosku, że mimo tego, że literatura naukowa, literatura popularyzatorska jest bardzo bogata, to brakuje czegoś jednego. Niewątpliwie brakuje tego, co nigdy nie powstało, a mianowicie opowieść za pomocą obrazów, za pomocą zdjęć, za pomocą ikonografii. Potężny, duży album, ale nie album, który będziemy podziwiali jak każdy inny album, tylko będzie to album, który będzie opisywał historię. No w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym społeczeństwie, no to jest nawet chyba bardziej wskazane, żeby tą historię opowiadać za pomocą zdjęć. Dotarłem w ciągu 2 lat badań do około 7000 zdjęć poświęconych Wartelandowi, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ale samo zgromadzenie zdjęć to jest jedno. Przede wszystkim chciałem opisać pewną historię, czyli musiałem stworzyć narrację, musiałem stworzyć opowieść i później dopiero zilustrować to zdjęciami. 2 lata pracy, 7000 zdjęć, z tego trzeba było wybrać 1000, które będą odpowiadały do mojej opowieści. Część tych zdjęć to są zdjęcia proweniencji niemieckiej, pochodzą z niemieckich instytucji propagandowych i one przedstawiają taką rzeczywistość, jaką naziści chcieli widzieć na kraju Warty. Natomiast bez podpisów byłoby to niemożliwe, żeby zorientować się, co one naprawdę przedstawiają.
Co można zobaczyć na tych zdjęciach?
Przede wszystkim jest to opowieść zaczynająca się w 1939 roku, czyli kampania wrześniowa, wejście Niemców, to uderzenie terroru, czyli te wydarzenia z września, października 1939 roku. No między innymi jedną z tych zdjęć jest zdjęcie wykonane tutaj w Lesznie. To jest seria zdjęć wykonanych w tej egzekucji, która się tutaj odbyła. Tak więc starałem się też, żeby te zdjęcia były takim przekrojem po całym kraju Warty. Ta książka pokazuje małe miejscowości, duże miejscowości, wsie z całego obszaru kraju Warty, czyli pamiętajmy, nie tylko Wielkopolska, ale też ziemia łódzka, część województwa przedwojennego warszawskiego.
Dzięki tym zdjęciom możemy tak naprawdę zrozumieć tragizm tych czasów w kraju Warty.
Widzę teraz po tych reakcjach, po wybuchu wojny na Ukrainie, że ludzie zaczynają przeżywać to jeszcze bardziej intensywnie. Teraz dopiero sobie chyba bardziej zdają sprawę, co to znaczy stracić dom w ciągu kilku godzin, co to znaczy wywózka, co to znaczy eksterminacja, co to znaczy selekcja.
To jest opowieść o tamtych czasach z perspektywy trzech narodów, trzech nacji.
Pierwsza to oczywiście Polacy, to była to dominująca część historii, opowiada losy Polaków, ale też, co chyba jest też dosyć niezwykłe i wyjątkowe. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to wymaga dodatkowych badań. Opisuje życie codzienne Niemców. Niemców, nie tylko Volksdeutschów, tych, którzy tutaj mieszkali. To jest około 235 tysięcy mieszkańców Wielkopolski i ziemi łódzkiej, którzy byli Niemcami, obywatelami polskimi, ale również Niemcami z Altreichu, ze Starej Rzeszy, którzy tutaj przybyli. I przede wszystkim tych kolonistów, którzy przybyli, czy to z Wołynia, czy z państw bałtyckich, czy z głębi Rosji, z Nadmorza Czarnego. Tam jest opowiada życie codzienne Niemców. Bardzo interesujące. Chyba te zdjęcia są najbardziej interesujące w tym sensie, że są najmniej znane. Życie codzienne Niemców bardzo po tym przypominało mi tak wizualnie życie codzienne w komunizmie. Ci Niemcy byli skoszarowani w takim sensie, że byli nosili mundury, bardzo często odznaki. Różnych organizacji narodowo-socjalistycznych musieli uczestniczyć w wielu, wielu świętach, imprezach narodowo-socjalistycznych i to wszystko jest tam pokazane. Jest również pokazane to, jak ci Niemcy żyją w mieszkaniach, domach, chałupach zajętych po wyrzuconych Polakach. I oczywiście jest mowa o Holokauście, ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej w kraju Warty. No pamiętajmy o tym, że może w tej właściwej Wielkopolsce Żydów było niewielu, natomiast ta część przyłączona do kraju Warty z terenów wschodniej Wielkopolski i z ziemi łódzkiej, tam mieszkało około 300 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. No i oczywiście pokazuje ich życie codzienne, gettyzację, a następnie zagładę Żydów przede wszystkim w oparciu o pierwszy na świecie, pierwszy w dziejach ludzkości obóz natychmiastowej zagłady w Chełmie nad Nerem.
Czy wśród tych 1000 zdjęć są takie, które pana zaskoczyły?
No, jest ich cała masa, natomiast pamiętam, że największe wrażenie chyba na mnie zrobiło zdjęcie przedstawiające dziecko polskie, które zostało zrabowane polskim rodzicom. Taka akcja była prowadzona w czasie wywózek, deportacji Polaków, kiedy były specjalne komórki SS, które, rasowe, które badały te dzieci pod kątem rasowym i rabowały je rodzicom. Polacy stracili w ten sposób z terenów kraju Warty 50-60 tysięcy dzieci, tylko 20% mniej więcej udało się odnaleźć po wojnie. I pamiętam takie zdjęcie, przedstawiało dziewczynkę, która była tuż przed wybuchem płacze, walczyła tak mocno, była odebrana rodzicom. Funkcjonariusze niemieccy na pewno krzyczeli na nią, kazali jej się uspokoić, ona powstrzymywała łzy. To jest bardzo przejmujące zdjęcie. To jest jedno z tych zdjęć, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, chociaż jest ich tam cała masa.
Część zdjęć z tego albumu można zobaczyć na leszczyńskim rynku na wystawie plenerowej pod tym samym tytułem. Wystawa w Lesznie do 19 maja.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Na początku 1945 roku wojna weszła w decydującą fazę na zachodzie i też na wschodzie. Oczywiście wojna na wschodzie była prowadzona inaczej niż na froncie zachodnim. Rosjanie szli jak burza, nie licząc się ze stratami ludzkimi, natomiast wojska alianckie dbały o to, żeby osiągnąć swoje cele jak najmniejszą daniną krwi, tak to moglibyśmy nazwać. W każdym razie kwiecień i maj 1945 roku to są ostatnie dni III Rzeszy, ostatnie dni II wojny światowej. Mniej więcej w połowie kwietnia, 13 dokładnie kwietnia, Hitler podjął decyzję o pozostaniu w Berlinie. Wcześniej powrócił do Berlina w styczniu po ostatecznej klęsce ofensywy w Ardenach. To miała być ostatnia szansa, tak to widział Hitler, ofensywy w Ardenach, która miała się zakończyć zdobyciem portu w Antwerpii, żeby uniemożliwić wojskom alianckim dostawy broni, amunicji, ludzi, żywności. To się nie udało, a więc po tej klęsce ofensywy w Ardenach powrócił do Berlina. Mógł jeszcze do kwietnia dość funkcjonować, że tak powiem, dosyć otwarcie spacerował, przechadzał się ze swoim psem po ogrodach kancelarii III Rzeszy, ale później stało się to już niebezpieczne ze względu na regularne ostrzały Armii Czerwonej, a więc na ten czas bombardowań chronił się pod ziemią, a właśnie 13 kwietnia podjął decyzję o pozostaniu w Berlinie i do tego, żeby zamieszkać w Führerbunkrze, w specjalnym bunkrze pod kancelarią III Rzeszy, w zasadzie w dwóch bunkrach, w których znajdowały się pomieszczenia, gdzie zamieszkał on, a od 15 kwietnia także Ewa Braun, jego życiowa partnerka. No i można powiedzieć, że przez kolejne dwa tygodnie dla przywódcy III Rzeszy właśnie w tym bunkrze toczyły się ostatnie chwile jego życia. Natomiast na froncie wojska alianckie, wojska Armii Czerwonej, wojska alianckie znalazły się na terytorium Niemiec. Natomiast już 20 kwietnia, to jest też symboliczny dzień, bo to jest dzień urodzin Hitlera, Armia Czerwona otoczyła Berlin i ten pięścień wokół stolicy Berlina z każdym dniem się zacieśniał. Ostatecznie, jak wiemy, Berlin kapituluje 2 maja, to jest ten dzień, kiedy zostaje zdobyty przez wojska Armii Czerwonej. Dla nas to jest o tyle ważny dzień, że jest to też jedyny moment, kiedy Polska miała swoją satysfakcję z tego, że wzięła udział po stronie wojsk alianckich w wojnie, bo była krajem, który najdłużej zmagał się z Niemcami od 1 września 1939 roku. I ten dzień jest dlatego symboliczny, że właśnie 2 maja na bramie brandenburskiej zawisnął biało-czerwony sztandar, a więc to była, jak się później okazała, jedyna taka namiastka tego, że polskie siły zbrojne na zachodzie, czy też tak zwana Armia Berlinga były po stronie zwycięskiej, bo Polaków ani nie zapraszano później na te momenty, kiedy Niemcy podpisywali akt bezwarunkowej kapitulacji, były dwa, o tym jeszcze powiemy, ani potem na defiladę zwycięstwa, więc zostaliśmy permanentnie pominięci, jak wiemy dzisiaj z perspektywy czasu, zdradzeni przez naszych aliantów. Kwietnia został przez Armię Czerwoną otoczony Berlin. To były urodziny Führera. To był także moment, kiedy jeden z ostatnich razów pojawił się na tak zwanej powierzchni, wyszedł z bunkru i w ogrodach kancelarii III Rzeszy przy kamerach i aparatach fotograficznych udekorował młodocianych żołnierzy z Hitlerjugend. Natomiast 21 kwietnia pociski radzieckie uderzyły w bramę brandenburską, co spowodowało, że Adolf Hitler już definitywnie przeprowadził się do bunkra, zamieszkali z nim Ewa Braun, Martin Bormann, najbliżsi lekarze, ochrona. Z czasem pojawił się także Józef Goebbels 23 kwietnia ze swoją żoną, 6 dzieci. Życie w bunkrze nie należało do przyjemnych z wielu względów. Nie wytrzymywało chociażby sanitariaty, jak czytamy w publikacjach, więc wszechobecny był paskudny odór, który dokuczał tam przebywającym. Każdego dnia docierały do Hitlera wiadomości o sytuacji na froncie. Dotarła także do niego informacja o zdradzie tak zwanej zdradzie Göringa najpierw, kiedy Göring, przebywając w swojej rodzinnej Bawarii 23 kwietnia, przekonany o bezsilności Hitlera, zwrócił się najpierw do niego o przekazanie władzy, co oczywiście Hitler uznał za zdradę i nakazał aresztować Göringa. Na jego miejsce ustanowił nowego dowódcę Luftwaffe von Greima. No i później pojawiła się tak zwana zdrada Himmlera. Dzień później, 24 kwietnia, Heinrich Himmler, przebywający w Szlezwiku-Holsztajnie, rozpoczął potajemne rozmowy kapitulacyjne. I to wszystko docierało oczywiście do Hitlera. Dokładnie 28 kwietnia dotarła do niego wiadomość o tej zdradzie, ale to już były ostatnie dni. Dzień później, w godzinach wieczornych prawdopodobnie, Hitler poślubił swoją wieloletnią partnerkę Ewę Braun. To był oczywiście ślub cywilny. Świadkami na tym ślubie był Martin Bormann, Józef Goebbels, do końca wierni Hitlerowi. W przyjęciu weselnym, które zostało zorganizowane, oczywiście wzięło udział bardzo wąskie grono osób. Natomiast dzień później Hitler najpierw pożegnał wszystkich tych, którzy go obsługiwali, czyli pielęgniarki, kucharki, wszystkie wydalił z bunkra i po godzinie 15 pożegnał się ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Adolf i Ewa Hitler udali się do swoich apartamentów, gdzie w gabinecie Hitlera popełnili samobójstwo. Ewa Hitler zażyła cjanek, natomiast Hitler najprawdopodobniej się zastrzelił. Mówię najprawdopodobniej, bo właśnie te ostatnie chwile przywódców, tych najbardziej wiernych Hitlerowi i samego Hitlera, są do końca niewyjaśnione. Niewiele możemy na ich temat powiedzieć, ponieważ Rosjanie po zdobyciu Berlina twierdzili, że znaleźli ciało Hitlera i jego żony. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Goebbels też popełnił samobójstwo dzień później po Hitlerze, 1 maja, najpierw mordując swoje dzieci, potem zabijając żonę i ostatecznie siebie, chociaż też istnieje inna hipoteza, że zostali oni zabici w ogrodach kancelarii przez esmanów z gwardii Hitlera, więc tych niewiadomych jest wiele. Jeszcze więcej niewiadomych jest, jeśli chodzi o śmierć Martina Bormana, najbliższego też współpracownika Hitlera. Bormann po raz ostatni był widziany w nocy z 1 na 2 maja, kiedy usiłował pieszo wydostać się z oblężonego Berlina. I od tej pory jego losy w zasadzie przez wiele, wiele lat były nieznane. Pojawiały się zeznanie, że widziano leżące ciała Bormana z Stumpfengerem, z którym właśnie uciekał. Natomiast wysiłki wojsk alianckich, żeby to ciało Martina Bormana odnaleźć, nie przyniosły oczekiwanych skutków. Przez dwie kolejne dekady po zakończeniu wojny pojawiały się różne hipotezy. Pojawiały się głosy, że widziano Bormana w Europie, w Ameryce Południowej, gdzie, jak wiemy, wyemigrowało w tych ostatnich momentach wojny wielu zbrodniarzy niemieckich. Natomiast to były takie poszlaki, plotki i dopiero w 1972 roku podczas prac budowlanych w centrum Berlina odnaleziono szkielety dwóch mężczyzn i na podstawie uzębienia i innych cech anatomicznych uznano, że są to szczątki Bormana i Stumpfengera. Po latach, dzięki technice badań DNA, okazało się, że to była trafna diagnoza.
Kiedy tak naprawdę zakończyła się II wojna światowa? Kiedy obchodzić rocznicę?
Właśnie, no to jest pytanie, które się pojawia bardzo często przy okazji zakończenia II wojny światowej, dlatego że różnie jest to zakończenie wojny świętowane. Pierwsze podpisanie aktu kapitulacji Niemiec zostało podpisane we francuskim Reims 7 maja. Tam aliantów reprezentował amerykański generał Schmidt, natomiast Rosjan major Iwan Susłaporo. Warto tutaj wspomnieć, że uczestniczył w tym akcie także przedstawiciel Francji, ale w roli obserwatora, dlaczego to jest ważne za chwilę. No Stalin oczywiście nie mógł pogodzić się z takim rozwojem sytuacji. On uważał, że Związek Radziecki wniósł najwięcej zwycięstwo nad Niemcami, a więc uznał, że to wydarzenie jest słabo nagłośnione i przede wszystkim, że nie odbyło się pod dyktando ZSRR, a więc zorganizował kolejne, że tak powiem, powtórkę aktu kapitulacji już w Berlinie dzień później, 8 maja, gdzie przywieziono Niemców, gdzie przyjechali też dowódcy alianccy, a gospodarzem tego aktu podpisania kapitulacji był marszałek Żukow.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Ten akt kapitulacji z kolei został podpisany w obecności czterech państw alianckich, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i tutaj udało się także załapać Francji. Specjalny delegat generała de Gaulle udał się do Berlina. Co ciekawe, miał on wymusić swój udział w tym wydarzeniu jako przedstawiciel państw alianckich, grożąc Żukowowi, że jeżeli go do tego aktu nie dopuszczą, to popełni samobójstwo. Akt wszedł w życie 8 maja o godzinie 23, a więc jest to kolejna ważna informacja, 23.01 dokładnie, dlatego że według czasu moskiewskiego to już był kolejny dzień, 9 maja, dlatego po dziś dzień Rosja obchodzi dzień zwycięstwa Wielkiej Ojczyźnianej wojnie 9 maja, a kraje zachodnie 8 maja. Ten 9 maja w Polsce jest też obchodzony dopiero, 8 maja jest obchodzony od 2015 roku, bo Polska, podobnie jak wszystkie kraje, które po zakończeniu wojny znalazły się pod kuratelą Związku Sowieckiego, dzień zwycięstwa obchodziły 9 maja. Stąd te rozbieżności i cały czas przy okazji zakończenia wojny, no właśnie ten temat jest wywoływany. Oczywiście ten akt kapitulacji to jest takie bardzo symboliczne zakończenie II wojny światowej, bo to jest cały ciąg różnych wydarzeń politycznych, militarnych, które złożyły się na ostateczny upadek III Rzeszy. Trzeba pamiętać, że jeszcze niedobitki wojsk niemieckich po 8 maja w różnych częściach, zwłaszcza na terytorium byłej III Rzeszy, prowadziły jakieś akcje wojskowe. Natomiast ten 8 maj no jest o tyle ważną datą także w najnowszej historii, że nie tylko kończy okres II wojny światowej, ale wiemy, że terytorium III Rzeszy zostało wówczas podzielone na strefy okupacyjne, co miało swoje konsekwencje takie, że 4 września, dokładnie 1949 roku, z terenów, które podlegały strefie okupacyjnej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji, powstała Republika Federalna Niemiec, a 3 tygodnie później Sowieci powołali do życia Niemiecką Republikę Demokratyczną i taki stan rzeczy trwał aż do rozpadu systemu państw zależnych od Moskwy po 1989 roku, kiedy doszło do zjednoczenia Niemiec.
Thank you.
Gdzie walczyli Polacy pod koniec wojny?
Polacy walczyli wszędzie. Polacy walczyli wszędzie, tak jak mówiłem, symbolicznym momentem było zaciśnięcie naszej flagi narodowej na bramie brandenburskiej. To jest ważny moment, ale pierwsza dywizja pancerna generała Maczka także wkroczyła na ziemię niemiecką. Inne wojska polskie w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie brały jeszcze udział w kampanii włoskiej, która zakończyła się też w pierwszych dniach maja, więc Polacy byli obecni w różnych miejscach Europy, ale co najważniejsze, i ci, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, i ci, którzy przyszli z Armią Czerwoną zdobywać Berlin, znaleźli się na terenie Niemiec, pokonali wroga, z którym walczyliśmy, tak jak mówiłem, od 1 września 1939 roku. Była to w naszym przypadku najdłuższy okres walki z III Rzeszą, okupiony olbrzymimi stratami ludzkimi. Straciliśmy znaczną część obywateli II Rzeczpospolitej, okupioną w wyniku zdrady także państw alianckich, stratą całych Kresów Wschodnich i wreszcie także wielkimi stratami materialnymi.
Naszym gościem był dziś ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejną naszą audycję.
A za chwilę w Historii Żywej udamy się do Sierakowa.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. We'll be right back.
zawełtać w błękit w głowie.
Jesienią ma się zakończyć długo wyczekiwany remont budynku po dawnym kościele ewangelickim w Sierakowie. Budowla ma od teraz pełnić funkcję Muzeum Rybactwa Śródlądowego. Wcześniej podczas prac archeologicznych przy remoncie budynku odkryto sarkofag dawnego właściciela miasta. Teraz badacze natrafili na jeszcze ciekawsze odkrycie, które może mieć ogromny wpływ na naszą wiedzę o dawnym osadnictwie na terenie dzisiejszej Wielkopolski. O odkryciu Kacprowi Witowi opowiedział Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, który kierował pracami archeologicznymi.
Budowa kościoła w Sierakowie realizowana jest według programu i z planem. Widzę, że to prowadzone są teraz prace wykończeniowe w środku i przewidziane zakończenie tych prac i otwarcie to jest na jesień tego roku. Natomiast same prace budowlane i prace archeologiczne przyniosły ciekawe wyniki, bo w trakcie właśnie prowadzenia tych prac budowlanych udało się ustalić pewne fakty historyczne, które nie były znane, właściwie nie historyczne, a pradziejowe, które nie były znane do dnia dzisiejszego. W części południowej tego kościoła wyróżniliśmy, trafiliśmy na 9 obiektów osadniczych, bardzo wyraźnych, ładnych, z dużą ilością ceramiki i 8 z tych obiektów datowanych jest bardzo konkretnie na kulturę łużycką w V okresie epoki brązu. Są tam fragmenty mis, czerpaków, są takie właśnie krawędzie karbowane, które są charakterystyczne dla tej kultury, ale oprócz tego pojawił się jeden obiekt, niestety częściowo zniszczony przez fundament kościoła, datowany na wczesne średniowiecze. Jest on o tyle ciekawy, że to jest ceramika, 27 fragmentów ceramiki i tam 4 fragmenty kości. Ceramika ta jest, pochodzi z fazy AB wczesnego średniowiecza i jest to ceramika charakterystyczna dla grupy Sukow-Dziedzice. To jest taka grupa kultury wczesnośredniowiecznej, kultury słowiańskiej, która interpretowana jest jako autochtoniczna społeczność, bo przyjęte jest w ten sposób, że Słowianie pojawiają się gdzieś koło wieku VII na naszych ziemiach. Natomiast niektórzy specjaliści mówią o tym, że Słowianie też, że kontynuacja osadnictwa prowadzona jest od dawnych czasów, nawet od kultury łużyckiej. I są dwie takie szkoły. Jedna mówiąca o napływie Słowian, druga mówiąca o tym, że ta kontynuacja osadnicza była jednak od pradziejów. I rzeczywiście ta ceramika odkryta podczas budowy kościoła posiada cechy technologiczne kultury przeworskiej, czyli wcześniejszych. Natomiast formy są wczesnośredniowieczne. I to jest bardzo ciekawe. Wymaga to dalszych analiz. My będziemy teraz, mamy tam 4 fragmenty kości zwierzęcych. Spróbujemy zrobić próbki C14, żeby to wydatować, bo ta faza AB jest datowana na rok 500 do 700. Więc mamy 200 lat. Jeżeli nam wyjdzie datowanie konkretne tych 2 fragmentów kości, no to będziemy mieli ładną datę potwierdzającą pierwszą fazę osadniczą już związaną z Sierakowem. Oczywiście ta kontynuacja osadnictwa potem znika, to jest tylko jeden obiekt niestety, ale kto wie, czy tych obiektów tam nie ma więcej, no to już jest kwestia tego, czy tam kiedyś gmina pozwoli na to, żeby można było wejść, prowadzić badania. Niestety wydaje się również to, że część, bo to jest w części południowej, że część północna została splantowana i jeżeli tam były obiekty osadnicze, to zostały podczas budowy kościoła zniszczone.
Historia żywa. Thank you.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć. I liczyć wciąż od nowa, na ziemi, w drzewie i w błękicie, trudnego szukać słowa. I gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć, i ciągle patrzeć, i ciągle baczyć, i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą.
Historia żywa.
Za chwilę o prawdziwym bohaterze, który w poniedziałek świętował stulecie urodzin. Wczujmy się w nastrój.
Maszerują cicho, niby cienie, poprzez góry, lasy i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód, taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los. I ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha, piękna noc, do leśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota. I zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze na mnie oschła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła i w tajgi Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się kat, a z nim ta zdziczała hołota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota. Za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota.
Jan Górski obchodził w Poznańskim Urzędzie Wojewódzkim setne urodziny. Były gratulacje, nagrody i życzenia. Posłuchajmy na koniec naszego magazynu, jak mówią o nim inni i jak skromnie pułkownik mówi sam o sobie.
Pan pułkownik stwierdził, że nie warto zadawać sobie pytań, czy należy walczyć. Był żołnierzem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tworzył też własną organizację podziemną i został przez komunistyczne władze skazany na karę śmierci.
Nie byłem nigdy bohaterem i za bohatera się nie uważałem.
Mówił skromnie pułkownik Jan Górski.
Byłem normalnym żołnierzem. Takich, jak było, Armia Krajowa liczyła około 400 tysięcy żołnierzy. Jednym z nich byłem ja.
200 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
pułkownik nie chciał mówić o sobie, ale warto odnotować, że jego życiorys to właściwie gotowy scenariusz filmowy. Całe życie walczył o wolną Polskę. W 1943 roku miał już nie żyć. Został złapany i postawiony przed plutonem egzekucyjnym.
On został pościelony.
Henryk Józefowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Ten jeden z tych gwardzistów chciał go jeszcze dobić i mówi, że wyjął pistolet i strzelił, ale widocznie była to tak zwana ruletka rosyjska, nie było naboju. Dzięki temu Atan już mówi, chodź, biegnijmy, bo tam się coś dzieje i tak dalej, i tak dalej. Pan pułkownik mówi, że to była ta opieka Matki Boskiej nad nim.
O bohaterze, bo tak o pułkowniku należy mówić, rozmawiałem z dyrektorem Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Rafałem Reczkiem.
Dziecko pokolenia Kolumbów, które przeżyło II wojnę światową, walczyło w strukturach konspiracji po okresie zakończenia II wojny światowej, prześladowany przez Niemców, prześladowany przez komunistów, przeżywa własną śmierć w roku 1943 podczas egzekucji, następnie szykanowany przez władze komunistyczne, osadzony w więzieniu komunistycznym.
Skazany też na śmierć.
Przez władze komunistyczne żyje w celi z tym piętnem świadomości, że w każdym momencie może zostać stracony. Kara śmierci zostaje zamieniona na dożywocie. Po przemianach października 1956 roku zostaje zwolniony z więzienia. Następnie udaje się zakończyć te studia medyczne tak upragnione, ale i ten czas życia w systemie totalitarnym, komunistycznym, nastręczony wieloma szykanami związanymi z próbami podjęcia pracy.
Jeśli dostawał jakieś propozycje, one pod warunkiem, że wejdzie do partii.
No właśnie, one też skutkowały włączeniem się w skład nomenklatury, jak sam pan pułkownik wspomina, on się na to nigdy nie godził. No a po przemianach transformacyjnych roku 1989 zakłada tutaj struktury środowiska Armii Krajowej. Okręg Wielkopolska jest jego drugim prezesem. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.
Dzięki niemu mamy pomnik tuż obok Urzędu Wojewódzkiego.
Tak, no znajdujemy się nieopodal pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. To jest ogromny wysiłek tego środowiska i osobisty pana pułkownika. To hołd oddany temu środowisku, swoim przyjaciołom, koleżankom, kolegom, którzy za ojczyznę oddali swoje życie.
Dwieście lat, panie pułkowniku.
Historia żywa.
To już wszystko w naszym magazynie. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, kłania się Jacek Butlewski. A że jesteśmy tuż przed 3 maja, zatem utwór stosowny do tego wielkiego święta.
Witaj Maju, Maju Trzęko, święć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. Wierzą braci naszych cisną, niebo z ręku króla spała, a w tym 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj Maj, 3 maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj Maj, 3 maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj w dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Wiesz, to już Ciebie wstąd zgraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. W rąk w puszczę tyron boski, zwiódł z powierzchni polskich ładów. Znikła wolę, znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków dłoni raj. Ciągle Boże daj, by zabłysnął 3
Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.